Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy słuchacze, dziś moim i Państwa gościem jest Paula Karbowska. Cześć, szczęść Boże.
Cześć, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Paula jest life coachem i może zaczniemy tę rozmowę od w sumie przedstawienia, czym właściwie zajmujesz się na co dzień, ponieważ wydaje mi się, że ta profesja nie jest jeszcze aż tak dobrze poznana przez nasze polskie społeczeństwo. Mogłabyś przybliżyć, czym zajmujesz się w zawodzie?
Jasne. I to prawda, myślę, że wielu nie do końca rozumie to, czym coach się zajmuje. Często jest to jakoś mylnie pojmowane. Natomiast jestem life coachem, czyli osobą, która pomaga innym w ich rozwoju osobistym, szeroko rozumianym, czyli towarzyszę im w dokonywaniu zmian życiowych różnorakich, od zmian zawodowych, przez zmianę w relacjach, czy gdzieś porządkowanie swojego życia. Pomagam w osiąganiu celów, które sobie osoby, które ze mną współpracują, zakładają te cele i generalnie chodzi o poprawę jakości życia, o to, żeby osoba, która się zgłasza do mnie z chęcią współpracy, żeby była jak najbliżej takiej wersji swojego życia, której pragnie.
A powiedz, czy praca z life coachem zazębia się jakoś z byciem w terapii albo wyklucza się nawzajem? Jak to wygląda?
Terapia jest na pewno czymś mocniejszym i głębszym. Także to na pewno nie jest tożsame. Natomiast ja mam doświadczenie takie przy prowadzeniu ludzi, którzy miałam kilka takich osób, które równolegle były w terapii, że coaching potrafi przyspieszyć procesy, niektóre procesy terapeutyczne, może równolegle zachodzić proces terapeutyczny i proces coachingowy. Jest na pewno bardzo, bardzo wspomagającym narzędziem wtedy coaching.
A powiedz, czy ty również widzisz to, jeśli chodzi tak trochę o rynek pracy, że life coachów w Polsce mamy dosyć mało? Czy to się zmienia?
Z mojej perspektywy jest wręcz przeciwnie, bo ja widzę, że już nas jest bardzo dużo, że wręcz rynek zaczyna być zalewany coachami. Ale myślę, że jest to zdecydowanie bardziej widoczne w większych miastach, gdzie jest zupełnie inne podejście i nastawienie na rozwój osobisty i też w większych miastach jest więcej dużych firm, korporacji, w których też praca coacha jest jakby taką normalnością, że pracuje z zespołami również, bo coach może właśnie prowadzić zespołowo coaching, a może też prowadzić indywidualne procesy coachingowe. Więc gdybyśmy się przenieśli do jakiegoś większego miasta, typu nie wiem, Poznań, Warszawa, to gdybyś tam zapytała o to, jak wygląda rynek, jeśli chodzi o coachów, by od razu padła odpowiedź, że jest ich bardzo dużo. Myślę, że tutaj na terenie choćby właśnie Kalisza jest to mniej popularny zawód i tu chyba myślę, że nas jest kilkoro z tego, co się orientuje, ale tak w skali polskiej to na pewno już to jest bardzo duża liczba.
Okej, dzięki bardzo. Pokrótce wyjaśniłaś, czym zajmujesz się na co dzień. Teraz przejdziemy może już do tematu dzisiejszej rozmowy, do już trwających matur, egzaminów maturalnych. Tematem dzisiejszej rozmowy jest stres egzaminem. Temat wydaje mi się bardzo istotny. Poruszenie go też wydaje mi się bardzo potrzebne, może nawet nie dla samych maturzystów, ale także dla studentów, ponieważ ich sesja również zaczyna zbliżać się, no nie powiem, że wielkimi, ale na pewno jakimiś krokami już zaczyna się zbliżać, to widmo sesji nad studentami już wisi.
Tak, myślę, że mechanizm działania stresu jest dość podobny przy każdym egzaminie, choć tutaj może być mała różnica, jeśli chodzi o egzamin maturalny, a te egzaminy sesyjne u studentów, że jednak ta presja czy tendencja myślenia o tym, że egzamin maturalny jest tym najważniejszym w życiu, gdzie często tak myślę, że dość mylnie się wmawia tym młodym ludziom, maturzystom, że to buduje jednak o wiele większy poziom stresu, że niestety wielu z nich podchodzi do tematu na zasadzie to moje być albo nie być teraz, jeśli zdam bądź nie zdam tych egzaminów maturalnych, a każdy, kto już jest trochę dalej na tej ścieżce życia, to wie, że po maturze czeka nas jeszcze wiele różnych egzaminów, także tych życiowych, które często bywają dużo mocniejsze i ważniejsze niż ten maturalny, choć oczywiście nie chcemy bagatelizować ważności tego egzaminu, ale tutaj chciałam zaznaczyć, tak, że jednak to nastawienie, że to jest taki podsumowujący ten okres szkoły średniej egzamin i dający jakoś przepustkę w przyszłość, no to buduje taką dużą, dużą presję wokół egzaminu maturalnego.
A myślisz, że ważnym jest, żebyśmy jako społeczeństwo troszeczkę zaczęli zmieniać podejście do właśnie tego egzaminu maturalnego, żeby go troszeczkę oswajać i może dzięki temu młodzi ludzie nie będą się go aż tak bać? Myślisz, że jest to dosyć istotna kwestia, czy niekoniecznie?
Myślę, że ważna. Myślę, że ciekawym byłoby pójście w taką stronę też, że to jest jakiś etap, który podsumowuje, egzamin, który podsumowuje pewien etap, może tak, natomiast nie zaważa na całym życiu, bo jak każdy egzamin można go poprawić przy jakimś niepowodzeniu. I tak mi się wydaje, że czasem już gdzieś tam próbujemy działać w taki sposób, żeby jakieś takie pozytywne akcenty wprowadzać przed egzaminem maturalnym, jakieś życzenia powodzenia, nie wiem, długopis na szczęście. Ważnym jest chyba, żeby właśnie osoby, które towarzyszą osobom, które są maturzystami, żeby jednak wprowadzały jak najbardziej życzliwą, taką przyjazną atmosferę wokół tych egzaminów i rzeczywiście same nie budowały takiego napięcia związanego z ważnością tego egzaminu.
Skąd bierze się stres przed egzaminem? Czy to jest jeden czynnik, czy składa się na to kilka różnych czynników?
Składa się na to wiele czynników i ten stres przedegzaminacyjny jest bardzo naturalną reakcją na sytuację, w której jesteśmy oceniani i właśnie ten wynik egzaminu jest dla nas ważny, ma znaczenie, tym bardziej, kiedy właśnie maturzyści często czują, że od tego wyniku bardzo dużo od niego zależy. I też kolejne czynniki powodujące stres to jest wszelaka presja związana choćby presja czasu w trakcie egzaminu, presja taka zewnętrzna dość często od najbliższych, od rodziców, żeby zdać jak najlepiej, wypaść jak najlepiej, czasem od nauczycieli, taka ze strony nauczycieli taka presja, ale też taka wewnętrzna presja, czyli moje własne ambicje, czy też to nieszczęsne porównywanie się z innymi. I to wszystko sprawia, że organizm wchodzi w ten tryb stresu, chociaż trzeba tutaj zaznaczyć, że stres pełni też bardzo dobrą rolę, bo on jest mobilizacyjny i sprawia, że wcześniej, kiedy on się już pojawia przed, że będziemy w stanie podjąć działania, żeby się dobrze do tego egzaminu przygotować. Problem się pojawia wtedy, kiedy stres zaczyna być na tyle silny, że nam utrudnia dostęp do wiedzy i do spokojnego myślenia.
A powiedz, co dzieje się w naszym organizmie, kiedy odczuwamy stres? Jakie są też takie zewnętrzne objawy tego stresu, ale może już tego nie mobilizującego, tylko tego właśnie negatywnego?
No, słusznie zauważyłaś, że stres bardzo odczuwamy w ciele. Każdy pewnie trochę inaczej, ale myślę, że jest dużo takich wspólnych punktów. Na pewno jest napięcie w mięśniach. Niektórzy czują mocny ścisk w żołądku, przyspieszone bicie serca. Co jest ważne, spłyca nam się oddech i zaraz do tego oddechu jeszcze tutaj wrócę. Niektórzy mają taki objaw jak spocone dłonie, więc to wszystko są objawy, które są odbierane przez nasz mózg jako jakieś niebezpieczeństwo, które nam grozi. Stąd to wszystko się wydarza w naszym ciele. I tutaj chciałabym przy okazji wspomnieć, co może zmniejszyć ten stres jeszcze zanim, bo myślę, że dzisiaj tutaj skupimy się bardziej na tym, co robić już w momencie egzaminu, kiedy on się pojawia, ale możemy mieć wpływ na to, żeby on był jednak nieco mniejszy przez to, jak przeżyjemy ten czas przed egzaminem. I na pewno jest ważne to, żeby, może będę mówić tutaj o oczywistości, ale ważne, żeby wybrzmiały, ważne jest to, żeby się solidnie przygotować, czyli żeby zrobić tyle, ile mogę, jeśli chodzi o naukę, nie liczyć na łódź szczęścia. Też wsparcie bliskich może być bardzo potrzebne, pomocne, żeby zmniejszać poziom stresu oraz takie zadbanie o swój dobrostan, czyli o dobry stan, głównie też w dniu egzaminu. Co mam na myśli? Chodzi o to, żeby być wyspanym, nawodnionym, najedzonym, chociaż tutaj myślę, że warto dodać, że tutaj jeśli chodzi o jedzenie, to pewnie różne osoby do tego podchodzą, bo niektórzy potrzebują zjeść dobre, odżywcze śniadanie, żeby lepiej funkcjonować w czasie egzaminu, a z kolei inni mają tak, że zdecydowanie lepiej pisze im się z pustym żołądkiem, gdyż wtedy czują, że organizm nie traci energii na trawienie jedzenia, tylko może się na 100% skupić na myśleniu. No i choćby takie rzeczy, jak może warto sobie zrobić krótki spacer i dotlenić się przed wejściem do szkoły na egzamin. I taka praca, która jest też ważna przed egzaminem i później w trakcie bardzo, to jest kontrolowanie swoich myśli i tutaj przede wszystkim mam na myśli to, żeby zatrzymywać takie scenariusze katastrofy. Na pewno nie zdam, nie uda mi się, trafię na najgorszy z możliwych pytań i tak dalej. I to jest bardzo istotne. I tutaj też warto, myślę, że wspomnieć, że egzamin maturalny to jest każdy egzamin w sumie, to nie jest nie tylko test z wiedzy, ale to jest też test właśnie z zarządzania sobą pod presją. I często jest tak, a właściwie myślę, że właściwie zawsze jest tak, że w szkole nauczyciele mówią o tym, czego trzeba się nauczyć, żeby zdać, jaki materiał opanować, a mniej mówią o tym, albo właściwie w ogóle nie mówią o tym, jak korzystać z wiedzy w stresie, a przecież egzamin sprawdza nie tylko naszą pamięć, ale też umiejętności zarządzania sobą. I warto też dodać, że nie chodzi o to, żeby się nie stresować, bo to jest bardzo mało prawdopodobne, że tego stresu w ogóle nie będzie, ale chodzi o to, żeby się nie przestraszyć własnego stresu, bo to jest, tak jak mówię, naturalne, że ten stres się pojawia, ale problem może się zacząć wtedy, kiedy uczeń zaczyna się bać samego stresu i zaczynają się w nim takie myśli, skoro się stresuje, to znaczy, że sobie nie poradzę i tak dalej, a to nie jest prawda, bo stres wcale nie jest przepowiednią porażki, ale jest tylko właśnie tym sygnałem mobilizacji i warto, żeby osoby, które są w trakcie czy przed egzaminami, usłyszały, że mogą czuć napięcie i dalej działać.
Właśnie też nie wiem, czy mogę to nazwać symptomem, ale często, kiedy uczeń się stresuje, może powiedzieć, mam pustkę w głowie. I co wtedy dzieje się faktycznie w organizmie takiego ucznia, w głowie takiego ucznia? Czy to jest jakiś sygnał? Co to w ogóle znaczy, że mam pustkę w głowie?
No, takie doświadczenie myślę, że jest dość częste, że uczeń siada, na przykład otwiera egzamin, otwiera arkusz i patrzy na zadania i ma wrażenie, że po prostu wszystko, co wiedział, zniknęło. Ale tu warto zaznaczyć, że to nie musi oznaczać, że on nic nie umie, bo często to jest po prostu efekt napięcia. I w tym momencie stres działa tak, że jakby chwilowo blokuje dostęp do wiedzy, tak jakby ktoś nam zamknął drzwi do pomieszczenia, w którym jest ta wiedza. I dlatego jest tak ważne, żeby sobie w tym momencie jeszcze nie dokładać takiego myślenia, że nic nie umiem, jestem beznadziejny, wszystko stracone, tylko warto sobie w takiej chwili powiedzieć, nazwać to, że to jest stres, potrzebuję chwili, żeby wrócić do tego, co wiem. I też myślę, że tutaj trafne będzie takie porównanie do komputera, że kiedy komputer czasem nam się zawiesi, każdemu z nas się to zdarzyło, to nie mówimy od razu, że wszystkie pliki zniknęły, tylko mówimy, że się system przeciążył. I dokładnie to samo bywa w momencie stresu u człowieka, że to jeśli właśnie nam się tutaj zawiesi nagle, pustka w głowie się pojawia, to nie znaczy, że cała wiedza zniknęła, tylko nasz system jest przeciążony i potrzebuje chwili, żeby się odblokować. Właśnie tutaj jest ten moment, żeby faktycznie w momencie, kiedy już nazwę sobie, że złapię to, że to jest stres, i potrzebuję chwili, żeby wrócić do tego, co wiem, to warto, żeby złapać kontakt ze swoim ciałem. I przede wszystkim wziąć kilka spokojnych oddechów. Tak jak wspomniałam wcześniej, że ten oddech jest czymś bardzo ważnym. Ja lubię mówić o oddechu, bo on jest czymś tak oczywistym i tak prostym i tak dostępnym, a często to bagatelizujemy, bo jak już wspomniałam wcześniej, stres sprawia, że nam się bardzo spłyca oddech, a to oznacza, że rzeczywiście mamy mniejszy dostęp, mniej dotleniony jest nasz mózg, mniej dotleniona jest ta część naszego mózgu, która jest odpowiedzialna za racjonalne myślenie. I wtedy nam się napędzają te wszystkie czarne myśli, więc warto sobie zrobić kilka ćwiczeń oddechowych i nie mówię tutaj o jakichś wielkich ćwiczeniach, ale po prostu wziąć głębszy oddech i wydłużyć wydech, powtórzyć to kilka razy i to naprawdę robi robotę. Po pierwsze, na chwilkę odciąga nas od, od tych galopujących czarnych myśli i skupia na ciele, na oddechu, naprawdę dotlenia te części mózgu, które nam pomogą teraz zrobić kolejny krok, nie? Po tej chwili, kiedy dopada nas ta pustka, więc proste ćwiczenia. Jeśli nawet sobie będziemy chcieli liczyć, to kiedy bierzemy wdech na dwa, to dwukrotnie dłuższy wydech robimy na cztery. I to ćwiczenie może zająć kilkanaście sekund. Jest tak naprawdę niewidoczne dla otoczenia, a może zrobić bardzo dużą robotę. Też jeśli chodzi o ciało, to warto w takim momencie właśnie pustki w głowie złapać taki kontakt, choćby w ten sposób, że kładę stopy na podłodze i czuję ten kontakt z podłogą, że tak trochę się też osadza w tej chwili i w tym miejscu. I kiedy już mi się uda ciałem swoim skomunikować, tym oddechem nieco uspokoić, to mogę zrobić taki najmniejszy możliwy krok, czyli na przykład na egzaminie pisemnym mogę, jeśli przed chwilą miałam poczucie, że mam pustkę w głowie, mogę jeszcze raz przeczytać polecenie, podkreślić słowa kluczowe, czy mogę zacząć od zadania, które mi się wydaje łatwiejsze. Na egzaminie ustnym, kiedy też może przecież się przytrafić sytuacja, mam pustkę w głowie, to mogę powiedzieć, że potrzebuję chwili, żeby zabrać myśli i zacząć od pierwszego skojarzenia. Myślę, że też co jest istotne, to żeby nie czekać na taki moment, aż nam wróci idealny spokój. Nie próbujmy tak uspokoić się do zera, bo stres całkowicie nie minie i to może być pułapka, kiedy będziemy czekać, aż się zupełnie uspokoimy. Celem jest to, żeby zejść na tyle ze stresem do takiego poziomu, żeby właśnie móc wykonać ten pierwszy ruch. Czyli nie muszę być spokojny idealnie, ale mam być wystarczająco obecny tutaj, gdzie jestem w tym egzaminie, żeby zacząć, czyli chodzi o to, żeby zacząć od małego ruchu w tym nieidealnym stanie.
To już po części odpowiedziałaś na kolejne pytanie, czyli jak możemy sobie pomóc, kiedy już wchodzimy na tę salę, siadamy przy wylosowanym przez nas stanowisku i dostajemy egzamin. Czy coś jeszcze możemy zrobić dla siebie? Może nawet nie, żeby się uspokoić, ale troszeczkę zmobilizować nasze myśli, żeby jednak pod presją czasu działać dobrze.
Myślę, że kluczowe jest to, żeby nie próbować ogarnąć całego egzaminu od razu. Ja też jestem osobą, która pracowała w szkole ponadpodstawowej przez trochę lat i miałam okazję wiele razy być w komisji egzaminacyjnej na egzaminach pisemnych i często widziałam taki moment, kiedy uczniowie muszą sprawdzić, czy arkusz jest kompletny jeszcze zanim zaczną rozwiązywać, czyli przejrzeć strony i widzę tą narastającą panikę, jak oni gdzieś tam kątem oka już widzą treść niektórych zadań i myślę, że takie napędzenie się, ojejku, tam jest tyle zadań i tak trudne, że nie dam rady, no to jest złą strategią, nie? Więc nie chodzi o to, żeby teraz podejść do tego, że muszę cały egzamin zdać, ogarnąć od razu, tylko, bo to jest przytłaczające, tylko właśnie zawiesić perspektywę do pierwszego kroku, tak? Czyli zacznę może od tego zadania, które wydaje mi się łatwiejsze. Uporządkuję myśli. Zrobię pierwszy krok, bo to odblokowuje kolejne. Tutaj myślę, że fajne jest takie porównanie do tego, że nasza uwaga jest jak latarka i że czasami w stresie świeci nam nie tam, gdzie trzeba. Czyli zamiast podświetlać sobie takie myśli pod tytułem inni już piszą, co będzie jak nie zdam, to dobrze umieć przekierować tą latarkę, czyli tą uwagę, nie na całe życie, co będzie jak zdam, czy zdam całą maturę i tak dalej, tylko na pierwsze zadanie, które zrobię i potem kolejne. Także to przekierowywanie uwagi z takich generalizujących myśli, czy mocno wybiegających w przyszłość, na krok po kroku kolejne zadania, które są przede mną, może być bardzo pomocne.
A co jeśli uczeń faktycznie nie zna odpowiedzi na pytanie, to troszeczkę nawiązując do poprzedniego pytania, co się dzieje, kiedy uczeń mówi, mam pustkę w głowie, i co jeśli faktycznie ma tę pustkę w głowie i faktycznie nie zna odpowiedzi na pytanie?
To może się zdarzyć i warto jakoś ten stan oswoić i też pamiętać, że na egzaminie nie wymaga się od nas tego, żeby wiedzieć absolutnie wszystko. Jeśli uczeń trafi na takie pytanie, gdzie w pierwszym odczuciu ma faktycznie taką myśl, że nie znam odpowiedzi, to warto zacząć od tego, co nam się kojarzy, jakiejś częściowej wiedzy, od kontekstu. Tak jak już wspomniałam, jeśli to będzie pisemny egzamin, to może też dobrą strategią jest przejść do kolejnego zadania i kiedy jest to doświadczenie, że jednak wiem, piszę, daję odpowiedź na kolejne zadanie i później wracam do tego pytania, może się okazać, że już jednak stres na tyle się zmniejszył, że odblokował nam wiedzę na dane pytanie. I czasami właśnie jakieś skojarzenie, czy jakaś częściowa wiedza sprawia, że jednak jestem w stanie udzielić odpowiedzi, bo właśnie ten dostęp do wiedzy zaczyna być odblokowany. I też chyba istotne jest, żeby mieć tutaj taką świadomość, że nawet jeśli nie znam odpowiedzi na jedno pytanie, to żeby nie wchodzić w taką generalizację, że o, to jestem beznadziejny do niczego, tylko żeby umieć nazwać, mam problem z tym jednym pytaniem, że to nie znaczy, że wszystko przepadło już, bo jedno zadanie jest, jednego zadania nie umiem zrobić, czy nie znam jednej odpowiedzi, tylko żeby umieć to ponazywać właśnie, nie? Ale tak jak mówię, trochę próbować gdzieś przez skojarzenia, przez jakąś cząstkową wiedzę i może się okazać, że nie jest aż tak źle, jak myślimy.
A jak możemy pracować z wszystkimi negatywnymi myślami, które przychodzą nam do głowy może nawet nie już w czasie, kiedy siedzimy na sali egzaminacyjnej, tylko wcześniej, kiedy przygotowujemy się do egzaminów, kiedy, nie wiem, jesteśmy dzień przed egzaminem, dwa dni przed egzaminem z tymi pesymistycznymi myślami, że nie dam rady, nie jestem dobrze nauczona, nauczony, tak na mnie liczą moi bliscy, a ja ich zawiodę.
Przede wszystkim warto zwracać uwagę na te myśli, że je mam, na to, jakim językiem ja mówię do siebie, bo no, stres bywa tak złośliwy, że nam podsuwa no, te negatywne myśli, a one no, na pewno nie wzmacniają nas, więc przede wszystkim wyłapywać je i zwracać uwagę na to, co mówię i też weryfikować, czy to naprawdę jest o mnie, w takim sensie na ile to jest prawda, czy naprawdę nic nie umiem, czy rzeczywiście nie dam rady i próbować je przemienić na bardziej realistyczne zdania, które mogę sobie powtarzać w głowie, czyli że zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby się dobrze nauczyć, że przecież przygotowywałam się tyle i tyle czasu, uczyłam się przez tyle lat, więc jakąś wiedzę na pewno mam w głowie. Ja bardzo lubię podpowiadać takie ćwiczenie, zresztą ono jest pomocne w wielu innych sytuacjach, bo my wobec siebie potrafimy być tacy bardzo ostrzy i mówić do siebie mniej przyjaźnie niż do ludzi obok nas, czy bliskich nam. I warto sobie w tym momencie zadać takie pytanie, co powiedziałabym mojemu przyjacielowi czy mojej przyjaciółce w takiej sytuacji. Czy mówiłabym mu, nie dasz rady, na pewno wszystkich zawiedziesz, nic nie umiesz? Czy raczej dawałabym komunikaty, które są wsparciem, typu masz prawo się stresować, to jest trudny moment, ale nie koniec świata, jeśli coś ci nie wyjdzie. Albo wiele umiesz, wierzę w twoje możliwości. Także bardziej potrzebujemy mieć w głowie takiego wewnętrznego sojusznika niż tego okropnego krytyka wewnętrznego, który w takich sytuacjach potrafi nam zaburzyć spokój i na pewno podbić ten stres. No, to jest gdzieś taka duża praca, którą trzeba by wykonać w głowie, ale warto próbować i wychwytywać te myśli i zamieniać takie przyjazne, żeby stawać się właśnie w naszej głowie przyjacielem siebie samego w takich trudnych, stresujących sytuacjach.
Jak jesteśmy przy przyjaciołach, to spytam jeszcze, jak ja jako osoba, której ten egzamin nie dotyczy, mogę wesprzeć bliską osobę, która przeżywa stres przed egzaminem? Czy są jakieś techniki, albo w jaki sposób po prostu mogę jej towarzyszyć w tej przygodzie?
Myślę, że przede wszystkim zadać sobie pytanie, czego taka osoba przed egzaminem potrzebuje. Czy bardziej potrzebuje pokoju, jakiegoś takiego też zaufania w jej kompetencje, umiejętności i przede wszystkim naszej obecności, czy kolejnych rad potrzebuje na przykład. Myślę, że jednak bardziej tego pierwszego niż te rady. I myślę, że to, co możemy zrobić jako osoby takie, które są blisko maturzystów czy innych osób, które zdają egzamin, to przede wszystkim nie zwiększać presji, ale też myślę, że nie pomniejszać stresu, nie negować tego typu, nie przesadzać, nie ma się czym stresować, oni też zdają, że to w ogóle nie pomaga i że jednak pomocne będzie bardziej takie uznanie tych emocji, że rozumiem, że się stresujesz, to normalne, że się stresujesz, bo ci zależy, ale że też ten stres nie znaczy, że jesteś nieprzygotowany czy nieprzygotowana. Podkreślić, że też wiemy, że te egzaminy są ważne, ale że jesteśmy przy tej osobie i też myślę, że co ważne, to spróbować może wspólnie zwrócić uwagę na zasoby tej osoby zdającej egzamin, czyli co do tej pory ci się udawało, że przecież wiele za tobą sprawdzianów czy jakichś trudnych sytuacji, w których dałeś czy dałaś radę pomimo stresu. I też myślę, że pomocne będzie takie wspierające, to kiedy trochę, to na początku wspominałam, trochę spuścimy powietrze z tego balonu ważności egzaminu, nie? Że jest ważny ten egzamin, owszem, ale ty jako osoba jesteś ważniejsza i że będę z tobą niezależnie od wyniku tego egzaminu, nie? Że to nie ma znaczenia dla naszej relacji i że zawsze będę wsparciem. A myślę, że też warto zwyczajnie zapytać taką osobę, jakiego wsparcia potrzebuje, bo każdy z nas może mieć trochę inaczej. Jedni potrzebują dużo przegadać, inni potrzebują, żeby ich zostawić nieco w spokoju, żeby mieli jakiś taki czas dla siebie, swoich przemyśleń. Także warto też się wsłuchać w te konkretne potrzeby.
I może na koniec jeszcze wróćmy do naszych tegorocznych maturzystów. Co maturzysta może zrobić dla siebie jeszcze przed egzaminem? Co może przygotować jeszcze przed egzaminem?
Oprócz takich podstaw, o których wspomniałam wcześniej pod tytułem pouczyć się, zadbać o dobrostan i ta praca z myślami, to trochę tak przewrotnie powiem, bo myślę, że o tym mało mówimy i myślimy, to warto, żeby taki uczeń przygotował się czy przećwiczył taki moment niewiedzy, żeby sobie przygotował taką strategię działania, co zrobię, kiedy zobaczę zadanie, którego nie rozumiem, albo co powiem, kiedy na egzaminie ustnym mnie zatka, co wtedy, kiedy na przykład właśnie poczuję tą pustkę w głowie, od czego zacznę arkusz, co zrobię, kiedy widzę, że inni już piszą, a ja jeszcze nie. Dlaczego to jest ważne? Bo to jest takie przygotowanie trochę jakby planu awaryjnego, który nie zakłada, że będzie źle, ale przygotowuje mnie do tego, że ja wiem, co zrobię, kiedy się pojawi taka trudność i to obniża poczucie bezradności i to też sprawia, że bo kiedy mózg przećwiczy już pewne sytuacje troszkę, tak na sucho, to już mniej się boi tej sytuacji. I warto sobie zrobić takie ćwiczenie, nie? Że na przykład jeśli dostanę trudne zadanie, to przejdę do następnego, wrócę później. Czy jeśli poczuję panikę, to zrobię kilka spokojniejszych oddechów, przeczytam jeszcze raz polecenie. Taki prosty plan awaryjny, co jeśli? To jakby też nas uchroni przed takim zaskoczeniem, że ta przysłowiowa pustka w głowie, o której mówiliśmy, czy jakiś rodzaj właśnie poczucia niewiedzy już nie będzie taki przerażający, bo już sobie to przećwiczyliśmy w głowie, co wtedy, więc ja wiem, jak działać, bo chyba najtrudniejszy jest taki bezruch w tym momencie, nie? Panika się powiększa i wtedy trudno ruszyć, a takie przećwiczenie tego planu awaryjnego myślę, że zwiększa poczucie bezpieczeństwa i też myślę, że coś istotne, tutaj to troszeczkę wspominam o tym przy tym wsparciu bliskich, ale warto sobie też poćwiczyć przed egzaminem takie wracanie do swoich zasobów, znów użyję, nie byłabym coachem, gdybym nie użyła tego słowa zasoby, wrócić do sytuacji, w której sobie poradziłam mimo stresu. I to nie muszą być jakieś spektakularne rzeczy, nie? Tylko że na przykład był jakiś sprawdzian, który był trudny, dałem radę, nie? Że byłam w jakimś napięciu, przy odpowiedzi ustnej dałam radę i z tego wyciągnąć wnioski, czyli co mi wtedy pomogło, co ja wtedy zrobiłam, że dałam radę, też nie wiem, jakiej cechy swojej użyłam w tej sytuacji, że mi to pomogło w tej stresującej sytuacji. I to jest o tyle istotne, że stres ten już niemobilizujący bywa o tyle okrutny, że potrafi zawęzić naszą pamięć do porażek, a tym takim ćwiczeniem wracania do sytuacji nawet najmniejszych naszych sukcesów, kiedy sobie poradziliśmy pomimo trudnych okoliczności i stresu, to my jakby trochę poszerzamy swój własny obraz, nie? Szukamy dowodów na to, że przecież mi się udało, mam takie zasoby, mam takie umiejętności, wtedy dałem radę, czytałam radę i to jest bardzo, bardzo budujące, no, zwiększa poczucie bezpieczeństwa i też kieruje nas na takie lepsze myślenie o sobie.
Nasz czas antenowy niestety dobiega końca, ale wydaje mi się, że temat stresu przed egzaminem to jest temat rzeka. Na pewno nie wyczerpałyśmy tego tematu do końca, ale może jeszcze na sam koniec takie krótkie pytanie. Co chciałabyś życzyć tegorocznym maturzystom?
Oczywiście powodzenia i tego, żebyście pamiętali, że stres nie musicie zatrzymać i że możesz się stresować, nadal robić kolejny krok, bo odwaga polega nie na tym, że nie czujesz tego napięcia, tylko że działasz pomimo. I też życzę szerokiej perspektywy, pięknych marzeń o życiu, które są w zasięgu ręki i odwagi do realizowania.
Pozwolę sobie dołączyć się do tych życzeń. Powodzenia, drodzy maturzyści, na tegorocznych egzaminach. A ja jeszcze przypomnę, że dzisiaj moim i Państwa gościem dnia Radia Rodzina była Paula Karbowska, life coach, a cała rozmowa dotyczyła tego, w jaki sposób możemy radzić sobie ze stresem przed egzaminem. Dzisiaj akurat skupiałyśmy się głównie na stresie przed egzaminem maturalnym. Jeszcze raz bardzo dziękuję Ci za podzielenie się swoją wiedzą z naszymi słuchaczami.
Ja również dziękuję, była to dla mnie bardzo przyjemna rozmowa. Mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia.
Również mam taką nadzieję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.